Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Nie powiedziałbym, że byłem najlepszy w tym biznesie, ale w pierwszej jedynce na pewno. Jeśli zabawimy się w grę w skojarzenia i spróbujemy odgadnąć nazwisko menedżera, który był ultrainteligentny, dowcipny, złośliwie sarkastyczny, a przy tym emanowała z niego energia i przywództwo, to z marszu rzucimy przykłady Jose Mourinho, Jurgena Kloppa, ktoś inny przypomni Louisa Van Hala i prawie na pewno Alexa Fergusona. Spór o najwspanialszego piłkarza wszechczasów zwykle kończy się na którymś z czterech graczy: Pele, Maradona, Cristiano Ronaldo i Messi. Jednak gdy temat przenosi się na największego trenera w historii, wielu entuzjastów futbolu zgodzi się, że takiego niezmiernie trudno byłoby wybrać. Ten odcinek będzie o fachowcu, którego nie wymienia się jednym tchem wśród tych najbardziej utytułowanych, a jego nazwisko wydaje się być nieco zapomniane. Niesłusznie. Brian Clough. Jego wpływ na piłkę nożną ucieleśnia zuchwałość, chłód, klasę, geniusz, szaleństwo i błyskotliwość. To człowiek, który w przeszłości wyrobił sobie markę jednego z najbystrzejszych myślicieli tej dyscypliny. Wielcy liderzy opanowali umiejętność balansowania na cienkiej granicy między geniuszem i wariactwem, wygrywając tuziny trofeów, tworząc ze swoich podopiecznych fantastyczne drużyny. Clough wznosił się ponad to. On zawsze był na krawędzi. Jego wyczyny z małym, prowincjonalnym, angielskim klubem stały się opowieścią dla środowiska, inspirującą kilka pokoleń. To właśnie dlatego BBC w swoim dokumencie nazwała go najwspanialszym selekcjonerem, jakiego Anglia nigdy nie miała. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami podcast Historie z boiska. Aby być na bieżąco, zaobserwuj mnie na YouTubie lub na Spotify. Dziękuję. Panie i panowie, przed nami Brian Clough.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Clough dorastał w Middlesbrough i doświadczał skromnego życia. Jak większość młodych chłopców, godzinami lubił grać w piłkę w lokalnych parkach i na ulicach. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do strzelania goli, ale także do polaryzowania szatni. Nierzadko utrzymywał napięte relacje z kolegami z drużyny, w choleryczny sposób krytykował nieszczelną defensywę, a nawet publicznie oskarżał o celowe wpuszczanie bramek i obstawianie wyników u bukmachera. Wszystko w myśl, co złego to nie ja. W okresie gry dla Boro zaprzyjaźnił się z bramkarzem Peterem Taylorem, z którym później nawiązał długą i bardzo owocną współpracę. Podczas 6-letniego pobytu w klubie regularnie składał prośby o transfer, które zazwyczaj lądowały w koszu. Nikt nie zamierzał pozbywać się gracza, owszem z trudnym charakterem, ale jednak seryjnie zdobywającego bramki. Dość powiedzieć, że Clough w 222 spotkaniach trafiał do bramek rywali 204 razy. Kiedy wreszcie podniósł jawny bunt, zagroził, że nie będzie przychodził na treningi i mecze, otrzymał swoją kartę i mógł przenieść się do lokalnych rywali, Sunderlandu. Długo tam nie pobawił, bo w trzecim sezonie, mając 29 lat, doznał poważnej kontuzji kolana i musiał powiedzieć: dosyć, więcej nie zagram. W momencie sportowego dramatu rozpoczął nowy, jeszcze bardziej udany rozdział swojego życia. Pochłonęła go menedżerka. I to na dobre. Wkrótce po przejściu na emeryturę został trenerem młodzieżówki Sunderlandu. Nie potrafił jeszcze wtedy uporać się z ciosem, jakim było przedwczesne zakończenie kariery, a całą swoją złość wyładowywał na nastolatkach. Rugał ich, wyzywał, przeprowadzał mordercze treningi. W końcu wszedł w konflikt z zarządem i rzucił papierami, twierdząc, że nie będzie pracował na stanowisku, które urąga jego umiejętnościom i wiedzy. Szybko zaproponowano mu przejęcie posady w ekipie Hartlepool United, prowincjonalnym klubiku zmagającym się w czwartej lidze. Clough zwrócił się do Petera Taylora, aby ten został jego asystentem, a następnie młody duet menedżerski zaczął pracować nad poprawą losów Puls na boisku i poza nim. Drużyna była pośmiewiskiem w całym kraju. W ciągu ostatnich 6 sezonów 5 razy zajmowała ostatnie miejsce w tabeli. Rywalizując na ostatnim szczeblu angielskiej ligi, Hartlepool musiało często ubiegać się pisemnie o przywrócenie do rozgrywek, aby móc grać i przegrywać dalej. Co więcej, zespół stanął w obliczu ogromnych kłopotów finansowych, z trudem organizując dla swoich piłkarzy wyjazdy. Cóż, raczej nieidealne miejsce dla młodego człowieka na początek kariery szkoleniowej. Nie przestraszył się wyzwania. W pełni zaangażował się w życie futbolowego żebraka, gromadząc niezbędne pieniądze w pubach, szkołach, a nawet proponując, że sam będzie rozwoził chłopaków na mecze. Wiedząc, że nie ma szans na podkradanie rywalom dobrych zawodników, jeździł po okolicznych boiskach, oglądał amatorów i szukał potencjalnych kopaczy, którzy mogliby zasilić ekipę. Właśnie tak podpisał kontrakt między innymi z 16-letnim Johnem McGovernem, młodzieńcem o ogromnym potencjale, którego przenosił do każdego klubu, z którym później sam się wiązał. McGovern był jego najlepszym trybikiem w maszynie, szczęśliwym amuletem. Clough i Taylor doprowadzili Hartlepool do świetnej 8 pozycji w sezonie 1966-67. Potem ustabilizowali skład, dzięki czemu w krótkim czasie awansowali do 3 ligi, po raz pierwszy w historii klubu. Nie brakowało też oczywiście kontrowersji. Ciągłe starcia z prezesem, który wszelkie zarobione pieniądze trzymał w swoim sejfie i niechętnie się nimi dzielił, sprawiły, że duet trenerski został zwolniony, ale kilka dni później przewrócony w wyniku małego puczu na posiedzeniu zarządu Hartlepool. Pewnych pęknięć nie dało się już jednak załatać. Przyjaciele z ławki szukali nowych wyzwań. Reputację świetnych budowniczych zauważono w hrabstwie East Midlands, gdzie władze Derby County od kilku sezonów szukali kogoś, kto udźwignąłby ambicje zasłużonego teamu, który nie potrafił jednak wygrać żadnego trofeum od 21 lat, a w dodatku utknął na drugoligowej mieliźnie po degradacji z angielskiej ekstraklasy. 32-letni Clough zakasał rękawy i wziął się do roboty. Niemal natychmiast zyskał rozgłos na wyspach, kiedy zwolnił sekretarza klubu, głównego poszukiwacza talentów oraz kierownika boiska w swoim debiutanckim sezonie. Mało tego, nie oszczędził nawet 2 pań pracujących w administracji, które miały czelność chichotać na korytarzu po jednej porażce w meczu towarzyskim. Twarde podejście do zarządzania ludźmi odcisnęły piętno na filozofii gry i kultury pracy pod jego kierownictwem. To żelazna dyscyplina, posłuszeństwo, niezachwiana ufność w umiejętności menedżera. Barany miały swojego przywódcę stada, który nie zamierzał luzować rygorów pod żadnym pozorem. Clough stawał się despotą. Problemy w szatni załatwiał bardzo szybko.
Rozmawialiśmy o rzeczach, które nas poróżniały. Trwało to 20 minut. Po tym zdecydowaliśmy, że to ja miałem rację.
Pierwszy sezon zakończył na rozczarowującym 18 miejscu, ale już w kolejnym roku Derby zaskoczyło wszystkich, zostając mistrzem drugiej ligi, jadąc na serii 22 wygranych meczów z rzędu i kończąc rozgrywki z 7-punktową przewagą nad drugim Crystal Palace. To nie koniec. W wielkim stylu świętował upragniony awans do Division 1, prowadząc ich do 4 miejsca w następnej kampanii. Beniaminka i jego menadżera określono mianem rewelacji ligi, chociaż nagroda, jaką miał być start w europejskich pucharach, przepadła z powodu kary nałożonej przez władze angielskiej piłki. Barany fatalnie zarządzały finansami, podpisywały nieprzepisowe umowy, nie spłacały długów. Niepowodzenie przy zielonym stoliku trener odbijał sobie na pyskówkach z mediami. Nie znosił głupich pytań ani krytyki drużyny. Słynął z nalegania na to, by dziennikarze odnosili się do niego per Mr. Clough, a nie imieniem jak do innych menedżerów. Ustawiając sobie media, zyskał u kolegów po fachu wielki szacunek, a nie skończył wówczas jeszcze 35 lat. Derby szybko wspinało się w hierarchii, grając estetyczną piłkę. Nasz bohater prowadził rywalizację z menedżerem Leeds, Donem Reevy, usposobionym do uprawiania nieco bardziej pragmatycznej gry. Klafowi nie chodziło tylko o to, by wygrać. Zwycięstwa miały przyjść jako dodatek do stylu i elegancji.
Drużyna kwitnie tylko wtedy, gdy ma piłkę. Kwiaty potrzebują deszczu. To ważny składnik. Zdrowy rozsądek podpowiada, że głównym składnikiem dobrego futbolu jest posiadanie piłki.
Poetycka wypowiedź kontrastowała z zachowaniem Klafiego, jak zwykło się na niego mawiać. Ale trzeba przyznać, że Barany w następnym sezonie porywały nie tylko skutecznością, ale także rozmachem. Zwłaszcza w kontrze do topornie kopiących piłkarzy rywali, przyzwyczajonych do walki w środku pola, ostrych wejść i generalnie fizycznego kontaktu. Tytuł mistrza Anglii przyszedł już w 1972 roku. Derby zostawiło za sobą ówczesne potęgi, Leeds i Liverpool, a tych drugich pokonało w ostatniej ligowej kolejce 1-0. Cudowny wyczyn drużyny, która 5 lat wcześniej chybotała się gdzieś w dolnej połówce drugiej ligi. Każdy sukces przynosi również i kryzys. Nie udało się obronić tytułu, chociaż ekipa The Rams o mało co nie zawojowała starego kontynentu, odpadając dopiero w półfinale Pucharu Europy po porażce z Juventusem. To jednak nie brak drugiego mistrzostwa, ani spodziewana przegrana ze starą damą rozgniewał kierownictwo klubu. Trener bez wiedzy zarządu podpisał lukratywny kontrakt z Davidem Nishem w sytuacji, gdy Derby było jeszcze na cenzurowanym z powodu źle prowadzonej polityki finansowej. Wraz z ciągłymi waśniami z prezesem Samem Longsonem, bezceremonialnymi uwagami pod adresem kibiców, przeciwników i innych menedżerów, wewnątrz klubu coraz bardziej rosła niechęć wobec osoby Klafa. Zraził do siebie również fanów Derby, którzy co tydzień przychodzili na mecze i opłacali najwyższe ceny za wejściówki w całej lidze. Szkoleniowiec nie potrafił tego uszanować.
Oni zaczynają nam kibicować dopiero wtedy, gdy prowadzimy. Chciałbym usłyszeć ich doping, kiedy przegrywamy. To haniebne zachowanie.
Grzeczny i klasowy świat Wielkiej Brytanii po prostu nie był przygotowany na taką postać. Mówiąc oględnie, wszyscy mieli już go dość. Z drugiej strony też się coś wypaliło. Klaff i Taylor dzień po zakończeniu sezonu wręczyli prezesowi wymówienia, szokując jednocześnie lojalnych członków klubu. Rok 1973 przyczynił się do wzrostu popularności ekscentrycznego trenera w jeszcze inny sposób. Niekoniecznie chwalebny, a na pewno nie ze strony polskich kibiców. Otóż 17 października Brian gościł w telewizji BBC jako ekspert, komentujący spotkanie Anglia-Polska na Wembley. Ten słynny wygrany remis z golem Jana Domarskiego i znakomitym występem w bramce Jana Tomaszewskiego.
Co to za drużyna? Tomaszewski jest klaunem, Gorgoń takim bezmyślnym bokserem, Dejna pałogłowcem, a Lato... Dajmy spokój, najwyżej nadaje się do lekkoatletyki. Na pewno nie do piłki nożnej.
No cóż, klaun został bohaterem Wembley, człowiekiem, który zatrzymał Anglię. Dejnę uznano za najlepszego polskiego piłkarza XX wieku, a Lato zdobył tytuł króla strzelców mundialu w 1974, do którego awansowała Polska, a nie Anglia. Klaff już nigdy nie odzyskał zaufania wśród polskich kibiców, mimo że największe triumfy były dopiero przed nim. Jego ciągłe wybuchy i krwiste komentarze zyskały powszechny rozgłos, który przekroczył nawet Ocean Atlantycki. Swego czasu media żyły scysją między nim a słynnym pięściarzem Muhammadem Alim. Mistrz świata wagi ciężkiej nie mógł znieść uwag na swój temat.
W Londynie jest taki facet, który nazywa się Brian Clough, jakiś trener piłkarzy czy ktoś. Słyszałem całą drogę do Indonezji, że ten gość dużo mówi. Za dużo. Powiedział, że jest nowym Muhammadem Ali. Otóż jest tylko jeden Muhammad Ali. To ja jestem mówcą. Teraz, Clough, mam już dość. Przestań.
Odpowiedzi, oczywiście korespondencyjnie, Amerykanin usłyszał od trenera tylko kilka słów.
Nie przestanę, chcę z nim walczyć.
Szczęśliwie z ławki trenerskiej nie trafił do narożnika ringu, bo prawdopodobnie historia urwałaby się w tym momencie. Karawana jechała dalej, Klaff nie przestawał szokować. Opuszczając Derby, spodziewano się, że jego aspiracje będą sięgały dalej i niechybnie podpisze kontrakt z jakąś angielską potęgą. Jakież było zdziwienie, gdy okazało się, że prawdopodobnie najlepszy menedżer młodego pokolenia na Wyspach wybierze pracę w trzecioligowym Brighton. Clough jednak tak oczarował swój personel, że całe jego zaplecze z Derby, asystenci, skauci, fizjoterapeuci solidarnie opuścili pierwszoligowca i podążyli za mentorem praktycznie na sam dół piłkarskiej piramidy. Przygoda na południowym wybrzeżu trwała jednak wyjątkowo krótko. Patrząc z zewnątrz, prawdopodobnie dostrzegł w Brighton większy potencjał niż dostarczyła mu rzeczywistość. Miesiąc po rozpoczęciu pracy nie miał żadnych złudzeń co do wielkości przebudowy, jakiej wymagał jego nowy zespół. Wygrał tylko jedną z 10 pierwszych gier, więc czwarta liga stała się realną możliwością dla człowieka, który zaledwie kilka miesięcy wcześniej doprowadził Derby do półfinału Pucharu Europy. Dopiero w połowie marca ekipa zasiadła komfortowo w środku tabeli, a walka o czołowe miejsca wcale nie była poza zasięgiem. Zarządzanie kadrą Clougha i wprawne oko Taylora powoli przynosiły pierwsze korzyści. Niestety, wtedy przyszedł kolejny kryzys i Brighton ponownie powrócił do walki o utrzymanie. Ale zdobycie raptem jednego punktu w czterech ostatnich meczach i tak sprawiło, że klub zakończył sezon na 19 miejscu, zaledwie dwie pozycje nad strefą spadkową. Brian szalał ze złości. Niekoniecznie przez kiepskie wyniki czy mało ambitnego prezesa, który nie zamierzał wykładać większych pieniędzy na inwestycje. Derby, które pozostawił rok wcześniej, ponownie walczyło o tytuł, odbudowało swój ambitny projekt, a Clough nie mógł być już jego częścią. Musiał iść dalej.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Zdecydował się skorzystać z oferty Leeds, aktualnego mistrza Anglii, ale przede wszystkim klubu, który był ofiarą jego najgorszych słownych ataków. Na Elland Road nie zapomnieli mu krytyki, mówiącej, że pawie grają toporną, średniowieczną piłkę, że powinni spaść do drugiej ligi, a ich menedżer, który zwolnił posadę na rzecz stanowiska selekcjonera reprezentacji Anglii, nadaje się jedynie do przerzucania węgla. Oskarżał też The Whites o nieuczciwość i brudne zagrywki. Nominacja na nowego sternika Leeds była więc szokiem dla wszystkich, od kibiców poprzez piłkarzy na ekspertach skończywszy. Nikt nie miał wątpliwości, że wejście do szatni będzie miało wyjątkowo trudne. To i tak zbyt delikatnie powiedziane. Wychodząc na pierwszy trening, powiedział swym podopiecznym:
jeśli o mnie chodzi, to możecie wziąć wszystkie medale, które do tej pory wywalczyliście i wypieprzyć je do kosza. Nigdy nie wygraliście niczego uczciwie. Zrobiliście to oszukując.
Niezbyt pojednawcze słowa jak na początek pracy, prawda? Johnny Giles, jeden z liderów tamtego Leeds, nie wierzył w to, co usłyszał.
To nie miało żadnego sensu. Byliśmy mistrzami. A tu przyszedł gość, owszem, z pewnymi sukcesami i zaczął rozstawiać nas po kątach. Cokolwiek o nas mówił w przeszłości, domyśleliśmy, że będzie nas traktował w profesjonalny sposób. W końcu jechaliśmy z nim na jednym wózku.
Zawiść i złość do Leeds tkwiła w Brianie przez długie lata. Teraz miał poprowadzić ten klub do świetności. Najgorsze, że wciąż wyrażał nienawiść do byłego szkoleniowca, co bardzo irytowało graczy, ponieważ uwielbiali swego dawnego szefa.
Reevy? Nie chcę już nigdy słyszeć tego nazwiska. Tego cholernego Dona Reevy. Każdy, kto go wspomni, spędzi tydzień z pieprzonymi trampkarzami.
Specjalnie upatrzył sobie Eddie'ego Gray'a, zasłużonego piłkarza, genialnego, lecz od pewnego czasu zmagającego się z licznymi kontuzjami.
Gdybyś był koniem, już dawno bym ci palnął w łeb.
Clough, bardzo krytyczny dla udanego defensywnego stylu zbudowanego przez poprzednika, próbował narzucić własne pomysły. W ciągu 44 dni, czyli tyle, ile trwał jego pobyt w klubie, wydał więcej pieniędzy w okienku transferowym niż Reevy przez długie 13 lat. Pierwszego dnia w budynku przy Elland Road urządził demolkę. W gabinecie toporem rozwalał meble. Wszystkie rzeczy z biurek wrzucił do worka, który spalił przed drzwiami wejściowymi na terenie klubu. Przez frustrację wpadł w nałóg, zamykał się w szatni i pił na umór. Zawodnicy przychodzili do prezesa ze skargami, bo Brian na kilku treningach zjawiał się pijany. Rezultaty twardego i niesprawiedliwego zarządzania ludźmi mogły być tylko jedne. Klub przegrał 5 z 6 meczów rozegranych pod jego kierownictwem i po ostatniej porażce tego samego wieczoru został zwolniony. Nie przejął się tym za bardzo. Przyjechał do studia telewizyjnego, gdzie na żywo komentował swój krótki pobyt w Leeds. Co ciekawe, do rozmowy zaproszono również Dona Reevy. Obaj menedżerowie spędzili 26 minut na kłótni, a prowadzący wywiad Roger Hermiston zdradził, że tego wieczoru czuł się, jakby oglądał kłótliwe małżeństwo przygotowujące się do niechybnego rozwodu. Historia Clough'a w Leeds stała się kanwą dla filmu Przeklęta Liga z Michaelem Sheenem. Musicie wiedzieć, że to jeden z najciekawszych fabularyzowanych kinowych obrazów o tematyce piłkarskiej. Co dalej stało się z naszym bohaterem? Nie pozostał długo na lodzie. Jego reputacja mocno ucierpiała po krótkich i nieudanych pobytach w Brighton i Leeds. Jednak szybko znalazł kolejny przystanek w Nottingham Forest w 1975 roku. Ta kadencja doprowadziła go do bezprecedensowych sukcesów i uwieczniła nazwisko Clough na zawsze w historii futbolu. Forest to klub, który spadł do drugiej dywizji 3 lata przed nadejściem czasu Briana. Nowy trener miał skomplikowany plan rozpalenia iskry wiary w podupadającym klubie. Musiał korzystać ze spadów, czyli zawodników niepotrzebnych w mocniejszych ekipach. Najbardziej brakowało mu kluczowego składnika – obecności jego najlepszego przyjaciela i asystenta Petera Taylora, a co za tym idzie umiejętności znajdowania utalentowanych graczy i łagodniejszego zarządzania. Jak zwykle, swój pierwszy pełny sezon Clough spędził na odbudowie składu i poprowadził drużynę do przyzwoitego 8. miejsca. Taylor przybył na City Ground następnego lata. Po przeanalizowaniu kadry, asystent miał wtedy powiedzieć swojemu szefowi następująco.
8. lokata w drugiej lidze to prawdziwy wyczyn. Nie wiem, jak to zrobiłeś. Kilku z piłkarzy prezentuje najwyżej poziom 3. ligi. Reszta w ogóle nie nadaje się do gry.
Duet Clough-Taylor zdziałał cuda. Klub awansował do najwyższej dywizji w pierwszym roku współpracy, po zajęciu 3. miejsca. Najważniejszym elementem awansu był transfer nijakiego Petera Shiltona. Za transakcję odpowiedzialność wziął asystent. 325 tysięcy funtów zapłaconych Stoke to rekordowa stawka za bramkarza w tamtych czasach, więc zarząd potrzebował mocnej argumentacji, aby przyklepać transfer. Taylor miał tylko jedno uzasadnienie.
Ten gość wygrywa mecze.
Shilton ostatecznie udowodnił, że odegrał kluczową rolę w sukcesie klubu, a później, po długich latach, ustanowił rekord w największej liczbie występów w reprezentacji Anglii. Jego 125 spotkań dla synów Albionu nie potrafił pobić ani Wayne Rooney, ani David Beckham czy Steven Gerrard. Tricky Trees rozpędzili się na dobre. Jako Beniaminek zaskoczyli absolutnie wszystkich, zdobywając Mistrzostwo Anglii i przegrywając zaledwie 3 ligowe spotkania w sezonie 1977-78. Na dokładkę dorzucili sobie mniejszy skarb, czyli Puchar Ligi. Zyskali również prawo występów w Pucharze Europy, o czym jeszcze kilka lat temu nikt nawet nie marzył. Clough dopiero się rozgrzewał. W pierwszej rundzie najważniejszego z europejskich pucharów, Nottingham, nieoczekiwanie trafił na swojego największego krajowego rywala, Liverpool. Dość powiedzieć, że The Reds był wówczas zespołem absolutnie topowym, być może nawet najmocniejszym w Europie. W krótkim czasie odniósł sukces pod okiem legendarnego menedżera Sir Roberta Paisleya. Nic jednak nie mogło powstrzymać energicznych i zdeterminowanych chłopaków od Claffiego. Pokonali w dwumeczu ekipę Zanfield 2-0 i w kolejnych etapach mieli już znacznie łatwiejszą ścieżkę. Ekipa rozbiła dwóch następnych nieszczęsnych przeciwników, AEK Ateny oraz Grasshopper z Zurych, by awansować do półfinału rozgrywek. Tam na Anglików czekał potentat z Niemiec, FC Köln, mistrz i zdobywca pucharu. Fantastyczny pierwszy mecz na City Ground zakończył się wynikiem 3-3, a w rewanżu w Kolonii jedyny gol Jana Bojera dał zawodnikom Klafa awans do historycznego finału. Rywal szwedzkie Malmö, dowodzone przez nieznanego wtedy 32-letniego angielskiego szkoleniowca Boba Houghtona. Przybysze ze Skandynawii przyjechali do Monachium, gdzie rozgrywano finał, osłabieni wieloma kontuzjami i tylko z jedną strategią. Cofnąć się najgłębiej jak to możliwe, przetrzymać 90 minut ciągłego natarcia i spróbować wygrać w karnych. Nie udało się. Forest wyszli na prowadzenie w 45 minucie za sprawą dopiero co kupionego napastnika Trevora Francisa i do końca utrzymali wynik. Mistrzostwo Europy stało się faktem. Robertson, the first time we've seen them attack them, and there's Francis! Well, that's what I wanted to see Robertson do. And Trevor Francis, the £1 million man, puts his name on the score sheet and returns a great deal of the cheque. Robertson, the first time he's attacked them, used his pace, a fine cross, and in comes Francis to break the deadlock. Clough, Taylor i cała drużyna była bohaterami Anglii, mimo że nie udało im się obronić tytułu na krajowym podwórku. Co z tego, skoro powtórzył wyczyn z europejskich boisk? W kolejnym sezonie, w 1980 roku, ponownie zmierzył się z Niemcami, tym razem w finale z HSV Hamburg i ponownie wygrał 1-0. Angielskich ekip tylko Liverpoolowi udała się sztuka zdobycia najwyższego skalpu na starym kontynencie dwukrotnie z rzędu. Kiedy po dwóch dekadach próbował tego samego dokonać Manchester United z Sir Alexem Fergusonem, bezskutecznie, Brian Clough nie mógł powstrzymać się od uszczypliwego komentarza. Ma swój szlachecki tytuł, ma więcej mistrzostw i więcej zaszczytów, ale nie ma dwóch takich rzeczy, jakie ja mam. I nie chodzi mi o jaja. Nawiasem mówiąc, nigdy nie przepadał za czerwonymi diabłami. Po zakończeniu kariery był płodnym komentatorem, do którego dziennikarze uderzali jak w dym, zwłaszcza gdy Manchester wpadał w kryzys lub kiedy potrzebowano mocnej krytyki wobec rodziny Beckhamów. David powinien skierować Wiktorię na lekcję śpiewu. Nie jest zbyt dobra w tym, co robi. Podobno zabiera na wakacje 14 par butów. Szczerze mówiąc, ja nigdy nie miałem nawet połowy tego przez całe życie. Kiedy United zrezygnowało z gry w Pucharze Anglii na rzecz występu w klubowych mistrzostwach świata w 2000 roku w Brazylii, Brian miał przygotowany tylko jeden komentarz. Mam nadzieję, że wszyscy dostaną od tego krwawej biegunki. Wspominałem o Trevorze Francisie. Był to pierwszy piłkarz w historii angielskiego futbolu, którego transfer dotyczył kwoty ponad miliona funtów. Ściągający go do klubu Clough wydawał się nie odczuwać wagi tej transakcji. Na prezentacji zawodnika przyszedł w świecącym czerwonym dresie, dzierżąc rakietę w dłoni. Rzucił dziennikarzom kilka słów na powitanie Francisa i czym prędzej poszedł na umówioną grę w squasha. Typowy Clough. W klubie dobre rzeczy nie trwały wiecznie. Nottingham nie zdobyło ani jednego dużego trofeum przez następnych 10 lat po triumfie w Pucharze Europy w 80 roku. Odejście kluczowych zawodników, Johna McGoverna i Petera Shiltona oraz pojawienie się mało inspirującego młodego talentu poważnie osłabiły drużynę. Długoletni asystent i przyjaciel Briana, Peter Taylor, wycofał się z futbolu w 1982 roku, zrywając efektywną współpracę. Jednak kilka miesięcy później podjął pracę w ich byłym klubie, Derby County. Relacja obu panów przybrała wrogą formę, do tego stopnia, że gdy drogi ich zespołów skrzyżowały się w Pucharze Anglii, byli przyjaciele nawet nie podali sobie rąk. Od Ostatecznie Tricky Twist wygrali Puchar Ligi w 89. w finale pokonując Luton 3-1 dzięki dwóm bramkom syna trenera, Nigela Claffa. Lecz była to tylko chwilowa ulga dla tonącego klubu. Forma zaczęła spadać, co doprowadziło do spuszczenia ekipy z Division 1, a następnie rezygnacji menedżera. 18 lat pracy. Pozostały po nim trofea i wspaniałe anegdotki. Osiągając ogromną popularność w latach 70. i 80. XX wieku, był w sposób naturalny uważany za najbardziej pożądanego fachowca na stanowisku selekcjonera kadry. Niestety, jego notoryczne, nieprzychylne komentarze w kierunku władz odrzucały federację od pomysłu powierzenia mu roli sternika Trzech Lwów. Opinia publiczna naciskała. Doszło nawet do tego, że Bobby Robson pod koniec swojej kadencji zaproponował, że sam zrzeknie się funkcji selekcjonera, jeśli fotel otrzyma Claff. Poszedł nawet po prośbę do prezesa FA.
Ja mam za sobą ciężki okres, a wszyscy chcą Briana. Daj mu tę pracę. Jeśli się wykaże, wszyscy będą szczęśliwi. Jeśli nie, to przynajmniej skończą się te wrzaski.
Nigdy jednak nie otrzymał oferty, choć dwa razy siedział w gabinecie prezesa i uczestniczył w rozmowach o pracę.
Oni myśleli, że gdyby mnie zatrudnili, to zrobiłbym widowisko i nikogo bym nie słuchał. Spryciarze, dokładnie tak by było.
Nie doczekał się. Po odejściu z Nottingham odsunął się w cień, zrezygnował z dalszej kariery. Zapisał się na kartach historii jako najwspanialszy selekcjoner, jakiego Anglia nigdy nie miała i fachowiec od zadań niemożliwych. Wyciągania zespołów z ligowych dołów i tworzenia z nich wielkich teamów, jak w Football Managerze. Z kolei gdy trafiał do ułożonych, mocnych drużyn, w ciągu kilku miesięcy robił z nich demolkę. Taki paradoks niezwykłego człowieka. Długie lata mierzył się z alkoholizmem, który zrujnował mu zdrowie. Zmarł na raka żołądka w 2004 roku. Przed jedną z wielu operacji powiedział:
nie wysyłajcie mi kwiatów, gdy umrę. Jeśli mnie choć trochę lubicie, wyślijcie je teraz, kiedy żyję.